Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Krystian Kamiński, Kukiz 15. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
A tak sobie chciałbym, żebyśmy na początku porozmawiali, przedstawiając pewnie nieco inne zdanie na temat tego, co wczoraj działo się w Zielonej Górze. Mamy najpierw konferencję prasową Platformy Obywatelskiej z panią poseł Katarzyną Osons w kwestii ewentualnej zmiany ustawy, mówiąc w cudzysłowie, aborcyjnej czy antyaborcyjnej. Po południu partia Razem pikietuje pod biurem poselskim prezesa Marka Asta w Zielonej Górze. Państwo nie zabieracie, mam wrażenie, specjalnie głosu w tym temacie, z tego względu, że wam odpowiadałyby jako Kukiz 15 te wszystkie zmiany, które są proponowane w 100%, czy też macie wątpliwości? Bo Kukiz 15 jest specyficznym ciałem, tak? Macie bardzo różne osoby z bardzo różnym rodowodem, więc myślę, że ta mnogość poglądów też w...
Po pierwsze to, a po drugie zauważmy, że w tym czasie w Sejmie były też procedowane, czy rozmawiano o dwóch umowach międzynarodowych, TTIP i CETA, o których de facto poprzez to, że zrobił się taki dyskurs tylko o aborcji, naraz o tych rozmowach było cicho, tak? A rząd polski zaakceptował tymczasowe procedowanie, czy tymczasowe możliwość działania w ramach CETA, tak? Co jest generalnie skandalicznym zachowaniem, o którym się nie mówi. Tak samo w tym samym czasie rząd utrzymał stawkę VAT. O tym się też nie mówi, no bo wszyscy się zajmują tematem aborcji naturalnie. Dlatego jesteśmy specyficzni, bo my nie patrzymy tylko na to, co, że tak powiem, mainstreamowe media nam podają, tylko patrzymy, co jest realnie do działania. A kwestie obyczajowe, jak pokazuje nasz klub parlamentarny, są rozwiązywane według sumienia każdego, tak? Nikt nie jest zmuszany do pewnych głosowań, nikt nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego tak głosuje, ponieważ głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. I no, dlatego jesteśmy innym klubem.
Znaczy, tak na dobrą sprawę, to może się okazać, że to była kompletnie burza w szklance wody. Tak jak pan powiedział, przed chwilą mainstreamowe media podają. Ja myślę, że wszystkie media podają z tego względu, że ludzie się organizują. Jeśli kobiety wychodzą gdzieś na ulicę i bez względu na to, czy należą do jakiejś partii, czy też nie należą, jeśli głośno różnego rodzaju stowarzyszenia artykułują swoje zdanie w danym temacie, to pewnie naturalnie media się tym interesują. A to, że kwestia ewentualnego wprowadzenia tej ustawy to jest przykrywka, sprawa absolutnie naturalna, bo myślę, że tą ustawą w nieco innym kształcie każdy kolejny rząd przykrywał rzeczy w danym momencie niewygodne dla niego. Rzeczywiście w Polsce właściwie nikt nic nie powiedział na temat spotkania w Bratysławie i tych wstępnych ustaleń dotyczących właśnie CETA. Teraz mamy kolejne kroki w tej kwestii. No i jakoś nikt się tym nie zajmuje. Nie zajmuje się też VAT-em. Właściwie rekonstrukcja rządu, która się pojawiła, ja nie wiem, czy ją można nazwać rekonstrukcją rządu, bo
tak?
Mówienie o jednoosobowej rekonstrukcji no, jest czasami dość zabawne, chociaż być może z punktu widzenia rządu jest to arcyważna sprawa, ale to kolejna rzecz była, która jedną nakrywamy drugą po prostu.
Ale proszę zauważyć też, kto się w ten spór angażuje. Jest to partia Razem, tak, która dostaje 3 miliony rocznie, która jest, mówi że jest, siebie, że jest partią lewicową, a też się nie zajmuje tematem TTIP i CETA, co powinno być podstawą dla partii lewicowych, odrzucenie czy walczenie w ogóle z takimi. Oni się zaangażowali w spór społeczny, który polaryzuje i po którym, stając po jednej stronie, mogą zyskać elektorat. Proszę zobaczyć, jak to jest...
A może po prostu jest tak, że ktoś zauważył, że jest to rzecz, na której można zbić zdecydowanie większy kapitał polityczny, bo myślę, że przeciętny człowiek w tej chwili zapytany na ulicy o TTIP czy o CETA nie będzie w ogóle wiedział, o czym my mówimy. Jeśli usłyszy, że gdzieś coś, Kanadyjczycy, jakaś żywność sprowadzana do Polski, niektórzy mówią, że zasypujemy Polskę żywnością niezdrową, tak zwaną GMO, myślę, że normalny obywatel w ogóle się tym nie zajmuje, ale jeśli zapytać o kwestie ewentualnej zmiany aborcyjnej, to wszyscy będą mieli jakieś zdanie. Jedni powiedzą jesteśmy za, inni powiedzą jesteśmy przeciw. Łatwiej.
Tylko to jest zdanie, które jest od 20 lat, już nic, tak. Niestety nikt nowego nie wymyśli, tak? A te tematy występują teraz. Teraz się można tym zająć. Teraz można coś jeszcze zrobić. A jeśli się obudzimy za parę miesięcy, się okaże, że już nic z tym nie zrobimy, bo umowy są podpisane, Komisja Europejska zatwierdziła i jesteśmy de facto po złej stronie, tak?
No i powiedzieć. Nie zdążą wyjść na ulicę polscy rolnicy.
Nie zdążą, bo się nie dowiedzą.
Bo się właśnie o tym nie dowiedzą.
Ale natomiast... dowiedzą się, dlaczego jedna strona jest za aborcją, a druga przeciw, tak? O tym się zdążą dowiedzieć. No ale to jest płytkie, tak? To nie jest myślenie o państwie polskim jako państwie, które jest 40 milionów obywateli, o których trzeba dbać, tylko o państwie, gdzie jest 40 milionów elektoratu, które trzeba zdobyć, tak?
Ale z drugiej strony można odbić piłeczkę i powiedzieć, że kiedy widzę Kukiz 15 na zielonogórskim deptaku cyklicznie, wczoraj również, biało-czerwona flaga, blat czy jakiś pulpit, przy którym stoi jakiś wasz członek i zbiera podpisy pod referendum w sprawie uchodźców, to też można byłoby powiedzieć, że jest to rzecz nieco koniunkturalna, bo tak naprawdę tutaj też łatwo zbijać kapitał polityczny, bo kiedy większość osób słyszy uchodźcy, nawet jeśli nie wie, czy oni w ogóle przyjadą do Polski, czy też nie przyjadą, jakie były te umowy, to mówi zło, terroryści przyjadą do nas, zaleją nas islamem. Część osób też się nie zastanawia. Ja widziałem wypowiedzi ludzi na deptaku, którzy mówią absolutnie nie, żadnych uchodźców u nas, bo ja teraz pracuję za jakąś marną stawkę, a jak oni przyjadą, to będę pracował za jeszcze mniejsze pieniądze.
Tylko tu jest temat, który jest obecnie, tak? Który albo można zapobiec temu, albo dopuścić do tego, żeby się rozszerzył, więc jest to temat istotny z tego względu. Ale też spójrzmy na ten temat z innej perspektywy, bo często lewica mówi, że oni dbają o tych ludzi, dlatego chcą ich wpuszczać. Tak, tylko że oni chcą ich wpuszczać do kraju, chociażby do Polski, gdzie tym ludziom się żadnych warunków nie stwarza, tak? Żadnych perspektyw.
No i ci ludzie nie chcą przyjeżdżać do Polski.
Ale umówmy się, ci ludzie, którzy gdzieś tam w Syrii, czy gdzieś tam pracują, przecież oni nie sprzątają, tak? I nie wyjeżdżają, bo sprzątają, tylko wyjeżdżają zwykle, bo pracują albo na uczelni, albo w jakichś urzędach i tak dalej. I oni przyjeżdżają do Polski i nie mają perspektyw. To co chcemy właściwie tym ludziom dać, tak? Albo się troszczymy o tych ludzi, realnie chcemy o nich dbać, realnie chcemy coś dla nich zrobić, ale realnie możemy tylko dla nich coś zrobić, jeśli zrobimy coś dla nich w ich kraju.
Ale wie pan, my nic dla nich nie zrobimy, bo my ich tutaj po prostu nie przyjmiemy, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Ja mam wrażenie, że to też był pewnego rodzaju w którymś momencie temat zastępczy, który się pojawił. Był bardzo wygodny z punktu widzenia rządzących, bo można było przez cały czas podkreślać, ile to zła zrobiła Platforma Obywatelska przez te 8 lat. Zresztą to jest powtarzane przez Prawo i Sprawiedliwość jak mantra niemal, że właściwie każda rzecz, która się gdzieś odbywa, nie wiem, kwestia Misiewiczów, zatrudniania, Platforma robiła to, kwestia jakichś tam obiadów drogich, wystawnych, nie tak dawno minister Szyszko, no skandaliczny rachunek zostawił, dobrze, że w województwie lubuskim na kilkadziesiąt tysięcy złotych, no i dobrze mówili, że ośmiorniczki w jakiejś tam knajpce, które może egzotycznie brzmią, to jest jakiś detal po prostu. Te rzeczy się dzieją.
Okej, tylko że tu mamy temat realnych ludzi, tak, ich realnych problemów i moim zdaniem tutaj pomysł, chociażby który coraz bardziej też jest europejskim pomysłem nowego planu Marshalla w ogóle dla Bliskiego Wschodu, to jest coś realnego, tak, pomagamy realnie ludziom i pomagamy im tam, nie sprowadzając ich do nas i nie stwarzając tutaj w Europie, nazwijmy to, zagrożenia, tak. Ostatnio, jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie temu byłem w Dortmundzie, o godzinie 15 idąc z centrum miasta, poza Turkami, Arabami, murzynami, nie widać tak naprawdę, no, że tak to nazwę, Niemców żadnych.
Co chcę powiedzieć, że Niemcy są w pracy, a tamci
no, chodzą? To jest to, że 20 lat temu o tej porze po deptaku chodzili Niemcy, tak?
Może w nieszczęsnej teraz, dzielnicy jakiejś
był teraz,
tam.
Ale to jest centrum miasta. To było samo centrum Dortmundu, tak? To po prostu zmienia się kulturowo te narody, nie doprowadzając do tego, że ci ludzie się integrują, tak? Jeśli są w małych ilościach, jak Polacy wyjeżdżali, nie wiem, w latach 80. do Niemiec, oni się bardzo prosto integrowali, tak jak Turcy, którzy wyjeżdżali do pracy w latach 60. do Niemiec, oni się bardzo prosto integrowali.
Co więcej, na oni całkiem nieźle nakręcili gospodarkę
tak,
niemiecką.
Tak, ale na dzień dzisiejszy, sprowadzając ogromne grupy, nie jesteśmy w stanie ich w jakikolwiek sposób zintegrować, a w związku z tym sprowadzamy też problem, bo ci ludzie nie jest zintegrowani, nie będą potrafili się odnaleźć w tych nowych społeczeństwach.
No oni wolą się integrować między sobą.
Ale to będzie też problem dla nich, tak? Bo albo pomagamy tym ludziom, realnie pomagamy ludziom, albo myślimy tylko o jakimś naszym interesie, że a sprowadźmy ich i zobaczymy, czy sobie poradzą. Pamiętam niedawno jakąś dyskusję przedstawicielami lewicy i pytałem, ale co ludzie ci mieliby właściwie w tej Polsce robić? Jak tutaj miliony osób wyjeżdża, tak? Ponieważ nie mogą znaleźć normalnej, dobrej, płatnej pracy, to on jeden stwierdził, no nie wiem, kebab niech sprzedaje. Ale po prostu perspektywa. No, człowiek, który jest urzędnikiem, czy był inżynierem, przyjedzie i będzie kebab.
Wie pan, to jest strasznie słabe, żeby nie powiedzieć groteskowe podejście.
Ale to jest właśnie to, że lewica chce ich sprowadzić, a nie stwarza im żadnych perspektyw. Nie myślą dalej, co z tymi ludźmi. I to jest przykre po prostu. Bo tych ludzi nie wolno wtedy zostawić. Jak już sprowadzamy kogoś, przyjmują kogoś w gości, to nie możemy tego człowieka zostawić i powiedzieć mu, raz se sam, tak?
Był czas, że do Polski przyjęliśmy dziesiątki tysięcy osób, które przyjechały zza wschodniej granicy. I okazało się, że jakoś dość dobrze zintegrowali się, jeśli zostali w Polsce, potrafili to zrobić. I już nie mówię o ludziach, którzy systematycznie przyjeżdżają do Polski z Ukrainy. Można byłoby przyznać, że oni są nam bliscy kulturowo, więc im jest jeszcze łatwiej, ale Kazachowie, Czeczeni, którzy też się pojawiali w Polsce, no to jest trochę już odrębny krąg kulturowy.
Powiem tak, no rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, to niekoniecznie o Czeczenach zawsze mają pozytywne zdanie, bo jednak dużo przestępczości, które z tego wynikło, no zresztą ci ludzie ludzie pochodzili z regionu wojennego, byli trochę do innego życia przyzwyczajeni, w związku z tym przenieśli też trochę w okolice to Warszawy, także nie zawsze same dobre rzeczy z tego wynikały, ale jednak ci ludzie starali się duża część integrować w to społeczeństwo, nie? I zresztą ich nie było aż tak dużo, powiedzmy sobie szczerze, nie? Oni też przyjeżdżali nie naraz wszyscy, tylko oni przyjeżdżali pojedynczo, tak? Także ich się też staram trochę rozdysponować, żeby nie byli wszyscy w jednym miejscu. Było to trochę inaczej z Ukraińcami, to jest jeszcze inny temat. Ja jako pracodawca sam zatrudniam jedną osobę z Ukrainy, aczkolwiek ona już ma tutaj pobyt stały i tak dalej. Ona tu przyjeżdża pracować, wyjeżdża do siebie, do rodziny, zastanawia się w ogóle, czy żonę i dziecko nie sprowadzić tutaj do Polski, ale on tu przyjeżdża do pracy, tak? On nie przyjeżdża dlatego, że nie wiem, że mu się nie podoba Ukraina, czy coś
takiego. Że ustrój, że wojna, tak, że coś tam.
On tu naprawdę przyjeżdża do pracy, on chce popracować.
Ja to porównuję, wie pan, ten napływ ludzi z Ukrainy dokładnie z tym, co działo się jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce, kiedy część Polaków wyjeżdżała gdzieś do Niemiec dorobić. Niejednokrotnie gdzieś na czarno pracowali, na jakichś budowach, ale też przyjeżdżali tam po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, które potem niejednokrotnie nawet udało im się zainwestować, kiedy wracali do Polski. No taka była historia naszego kraju. Ukraińcy myślę, że przerabiają dokładnie ten sam schemat.
No oni mają jeszcze ten problem, wiadomo, tego wschodu, nie? No to jest trochę inne, to państwo na dzień dzisiejszy, no nie oferuje tyle i nie będzie w stanie prawdopodobnie przez najbliższe 50
ale
lat.
Ale myślę, wie pan, że gdyby
tyle.
W referendum pojawiło się pytanie dotyczące na przykład uchodźców z Ukrainy, to już nie byłoby...
Myślę, że też spokojnie, oni na tą chwilę też nie stwarzają takiego problemu. Jedyny problem, który stwarzają, ale to jest nie z ich winy bezpośrednio, tak, jest zaniżanie płac. No to jest niestety wynikiem tego, że pracodawca, wiedząc, że może zatrudnić taniej osoby z Ukrainy, zatrudniają.
Mówią, że to drapieżny kapitalizm.
Tak, no to jest kwestia kapitalizmu, ale to, że tak powiem, nie jest bezpośrednio ich winą, tak, jako ludzi, tylko jest to winą po prostu systemu, nie? U mnie na przykład w pracy nie ma czegoś takiego, że osoba, nie wiem, z Ukrainy czy z Białorusi mogą mniej zarabiać.
Tylko dlatego, że jest Ukraińcem czy Białorusinem.
Tyle samo zarabiają, bo on też przyjeżdża pracować, tak? Czemu miałbym go inaczej traktować niż innych pracowników?
No to jest jakby zupełnie naturalna sprawa. No to wróćmy do Zielonej Góry i do ruchu Kukiz 15. Coś się ruszyło w naszym mieście? Udało wam się w końcu otworzyć biuro? Bo ja czasami mam wrażenie, że macie struktury, są ludzie, którzy piastują konkretne, odpowiedzialne statutowo stanowiska. Natomiast poza tym, że na papierze to wszystko funkcjonuje, to gdybym dzisiaj chciał pójść porozmawiać z kimś z ruchu Kukiza, będę miał problem Zielonej Góry.
Znaczy, to jest w ogóle dziwne, że za każdym razem, jeśli ktoś od nas jest w radiu, to jest pytany zaraz o te struktury nasze.
Bo ja słyszałem, że one będą powstawały przez cały czas, też, mnie tym karmiono. Tak?
To jest też specyficzny sposób, tak? To nie jest partia, to nie jest coś, że człowiek się zapisuje, płaci składkę, są struktury, wiadomo komu podlega i tak dalej, tak? Jest to specyficzny sposób tworzenia tego. Mamy stowarzyszenie na rzecz nowej konstytucji Kukiz 15. To stowarzyszenie 2 tygodnie temu miało wybory. Zostali wybrani przedstawiciele. U nas z południa, że tak to powiem, wiceprezesem stowarzyszenia jest Marcin Jelinek. Olimpia Tomczykiwo, która też występuje tutaj od czasu do czasu, jest w komisji rewizyjnej. Ja zostałem delegatem na zjazd krajowy. Także no, angażujemy się. Odnośnie biura, to Marcin Jelinek właśnie został przez posła wyznaczony, żeby tutaj przygotować to biuro i mam nadzieję, że tam w ciągu miesiąca...
To następnym razem chyba z panem Marcinem będę musiał się umówić i zobaczymy, jak to się dzieje.
Tym razem mam nadzieję, że już na otwarcie biura to...
No, to tak byłoby miło, chociaż niezbadane są te wasze losy, bo czasami, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że z miesiąca na miesiąc słyszę o tym, że już będzie, że już za moment powstanie. Z jednej strony mamy pana posła z Gorzowa, który bardzo ciepło się wypowiada o was jako działaczach z południa. Mówisz, świetnie, że się organizujecie, bardzo dobrze, że coś się dzieje. No a potem w prasie możemy przeczytać różne rzeczy i różne opinie. Pewnie też w różnej prasie oczywiście.
Zależy kto co chce napisać, tak? No, ludzie widzą po prostu pewne działania i wydaje im się, że to wygląda tak, a nie inaczej. Chociażby to, że no, nie ma biura w Zielonej Górze, no mam nadzieję, że powstanie, tak?
Ale, no dobrze, do wyborów samorządowych...
Biura w Zielonej Górze nie jest jakieś strzałowo istotne, tak? Ludzie się zbierają, mogą się w innym miejscu zbierać. To nie jest tak, że musimy mieć te biura. Tym bardziej, że biuro generalnie pełni funkcję wobec wyborców, tak? A nie wobec samych struktur. Wobec samych struktur to tak naprawdę jest jakimś tam dodatkiem, ale nie jest istotą.
Jeśli ktoś jest radnym, ostatnio widziałem to na jednej ze szkół podstawowych w jakimś okręgu, widzę kartkę odręcznie napisaną, przyklejoną na szybę i z wyraźnym zaznaczeniem, że w ten i w ten dzień, o tej godzinie, ten i ten radny będzie tutaj dyżurował. Nie wiem na jakich zasadach, jak to wygląda, czy siedzi w korytarzu, czy na jakich zasadach podnajmuje sobie jakieś pomieszczenie w szkole, ale można to zrobić, jak się okazuje, i nie potrzeba do tego biura. Chociaż, no tak, ten problem was póki co nie dotyczy. Do wyborów samorządowych jeszcze trochę zostało.
2 lata.
No, czyli jest dużo czasu na otwarcie biura, tak? I komunikowanie się z mieszkańcami. Ciekawie, bo rozumiem, że aspiracje są, tak?
Nie, no oczywiście aspiracje są wobec wyborów samorządowych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wystawili pełnych list do sejmiku, prawdopodobnie do Zielonej Góry, do Gorzowa, ewentualnie w jakichś mniejszych miejscowościach. Wydaje się, że z naszym w miarę stałym poparciem w granicach 10% jesteśmy w stanie ciekawą alternatywę zaprezentować wobec tego, co się dzieje. Ciekawą alternatywę wobec rządów Platformy PSL-SLD, tak, w Lubuskim.
Też nie wiadomo, jaka ta koalicja będzie jeszcze.
No ale na tą chwilę, tak, wobec tej, wobec powiedzmy budzącej się i mam wrażenie, że pod szyldem Tyszkiewicza jakiejś tam zawojującej Nowoczesnej, która z jednej strony też jest śmieszna sprawa, szuka Miśkiewiczów wszędzie, gdzie może. Zresztą no, jest oburzające, tak, że człowiek absolutnie bez kursu do rad nadzorczych trafił do rady nadzorczej. Ja na przykład jak robiłem kurs 7 lat temu bodajże do rad nadzorczej, to półroczne szkolenie tutaj mieliśmy, potem kurs, potem...
No i egzamin w Warszawie, egzamin Warszawy, najczęściej tak, większość osób oblewa.
Właśnie, na 30 osób, których tu chodziło, i to osoby, które naprawdę zarządzały instytucjami, zdały 3 tak, osoby w Warszawie, tak? Więc trzeba było trochę od siebie dać, trochę się pouczyć i dopiero zdać ten kurs, więc jak osoba bez tego kursu...
No pan, o którym mówimy, trafi, pali o kurs, to... no nie skończył studiów, tak?
No ale, no mówię, no to jest oburzające, aczkolwiek Nowoczesna by też własną pierś się uderzyła, no bo jeśli by sprawdzić konkursy do Urzędu Marszałkowskiego z ostatnich miesięcy, też znajdziemy członków Nowoczesnej, tak? Nie wiem, trzeba by sprawdzić, na ile ich kompetencje odpowiadały, no ale jest to jednak coś, co powinni się we własną pierś też uderzyć i sprawdzić, co.
No pewnie tak, chociaż jak to ktoś niedawno ładnie powiedział, jeśli zatrudnia się kogoś, kto kompetencje ma, to właściwie bez względu na to, co się o nim myśli prywatnie, czy on należy, czy nie należy do jakiejś partii, jeśli ma zostać urzędnikiem, członkiem Rady Nadzorczej, wykonywać swoją robotę, a jest kompetentną osobą, tak, widzę, ma na przykład kurs, chociaż jak się okazuje, kursy są już teraz niepotrzebne, to się go po prostu przyjmuje, on spełnia swoje zadanie, więc tutaj jeszcze dochodzi do tego, myślę, że pewien taki trochę moralny aspekt, ale mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości też już mocno zauważony, że ktoś będzie...
No to jest kwestia braku kar, to nie jest kwestia prawdopodobnie, czy sobie moralność po prostu braku kar. Gdyby mieli odpowiednich ludzi, to by się nie zawahali właśnie tych ludzi.
Wie pan, to jest dokładnie to, co mówiła w poprzedniej kadencji jedna z pani minister, która powiedziała, że za 5 tysięcy to nikt nie przyjdzie do roboty.
6 tysięcy.
Czy za 6 tysięcy
złotych. Za 5 tysięcy to nawet by nie myślało o tym.
No i prawda jest też taka, że to powtarzają kolejni rządzący. No ta próba podwyżek potężnych, które miały się pojawić i nie doszły do skutku. Nie wiem, czy z jednej strony była chęcią poprawy takiej sytuacji, czy też po prostu względy były jakieś inne, ale faktem jest, że wytrawny menedżer zarządzający dużymi firmami, który ma osiągnięcia, wie jak pracować, zarabiający na co dzień 20, 30, 40 tysięcy złotych, no nie przyjdzie do jakiegoś ministerstwa się wycierać, chyba że no, względy patriotyczne tutaj zadziałają, ale nie sądzę.
No też nie sądzę. No niestety, no kwestia finansowa jest nie do przeskoczenia, aczkolwiek program Koryto Plus proponowany przez PiS, no jakoś nie wzbudził zaufania ludzi, którzy mieszkają w Polsce, tak? Wszyscy stwierdzili, że to jest jednak niedopuszczalne. Ja się temu nie dziwię, no. Pani zarabiająca...
Na kasie 1000 złotych.
No tam. Dokładnie, 1400 czy 1500 złotych stwierdzi, a dlaczego ktoś ma zarabiając 10 tysięcy dostać jeszcze podwyżkę? Czy naprawdę za te 10 tysięcy czy tam 15 tysięcy się nie da wyżyć? No da się wyżyć. Czy teraz dostaje 15 czy 17 de facto aż tak dużej różnicy dla niego nie zrobi, tak? Ale dla tej pani, która widzi naraz, że ci rządzący, którzy mają poprawić byt w Polsce, a jeszcze nie poprawili, tak? Dają sobie po, nie wiem, pół roku podwyżkę, no jednak czuje pewien niesmak.
No i takie rzeczy dzieją się wszędzie, jeśli spojrzę to już na koniec, jak już tak sobie o finansach dyskutujemy. Nie tak dawno zarząd Europolgazu, tak, czyli tej firmy skoligaconej z PGNiG, która zarządza rurociągiem jamalskim. Panowie, którzy nie pracowali w ubiegłym roku, dostali nagrodę z zysku za pracę w ubiegłym roku. Zatrudnieni od tego roku dostali pieniądze ogromne, bo czasami wchodziły w grę premie rzędu 200 tysięcy złotych. No to może być skandalem i ja rozumiem doskonale, jak to boli przeciętnego człowieka.
No Znaczy, no, boli to chyba każdego obywatela, ponieważ to są pieniądze nasze, tak? To są pieniądze publiczne. To nie jest tak, że rząd wytwarza jakieś pieniądze i sobie tam nimi wirtualnie dysponuje. To są nasze pieniądze, które my płacimy w podatkach. My musimy na nie zarobić, a ktoś sobie wydaje na nie wiadomo co. Albo no właśnie takie odprawy, czy tam po 200 tysięcy. No, jest to trochę oburzające. Ja na przykład zatrudniam 100 pracowników, tak? Pracuję 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ muszę być dyspozycyjny, ponieważ nie wiadomo, co się...
Nie dostał pan premii ostatnio w wysokości 200 tysięcy?
Nie dostałem właśnie, a dostałem dodatkową pracę i dodatkowe telefony i ja się nie burzę, tak, bo ponieważ wiem, że muszę pracować. A dla nich to jest dostanie się do koryta, zarabianie, dostanie odprawy i oni tego nie czują, że oni na to zarobili, tak?
Ja powiem panu szczerze, że tak było, jest i niestety będzie, bez względu na to, kto będzie rządził w Polsce, czy to będzie prawica, lewica, centrum, czy jakiekolwiek inne ugrupowanie, zawsze tego rodzaju historie będą się pojawiać, bo no tak niestety. Jest świat skonstruowany i to nie jest ewenement na skalę polską, bo na Zachodzie też tak się dzieje. Pan ma bliskie kontakty z Niemcami i wie pan dokładnie, że w Niemczech też zdarzają się tego typu afery.
Trochę bardziej to pilnuje, opinia publiczna trochę bardziej jednak patrzy na to wszystko, tam nie jest to tak łatwo przeforsować jak u nas.
Krystian Kamiński, Kukiz 15, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, do widzenia.